Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Dwa lata spędziłem w Krakowie, ucząc się zawodu masażysty. Na naszym roku była dziewczyna, która miała ulubione powiedzenie, cytuję: być niewidomym to największe nieszczęście na świecie. Co ciekawe, ona to mówiła śmiertelnie poważnie, a reszta klasy głośno się śmiała. Jako 19-latek zdawałem sobie sprawę, że decydujące jest to, jak postrzegam otaczającą mnie rzeczywistość. W końcu to nie jest takie trudne wymyślić sobie własny sposób na świat i przyjąć ogólne założenie, że skoro brak wzroku powoduje przykrości i wyrzeczenia, to należy dobrze się rozejrzeć i poszukać jakichś plusów, czegoś, co powoduje, że życie niewidomego jest w pewnym sensie bogatsze. Kiedyś w czasach tak zwanej komuny usłyszałem od koleżanki z licealnej klasy: ty to masz dobrze, bo możesz w każdym sklepie kupować bez kolejki. Odpowiedziałem, że i owszem, nie muszę stać w kolejkach, wobec tego proponuję, żeby się ze mną zamieniła. Nie chcę wyliczać różnych przywilejów, jakie wynikają z tytułu posiadania grupy inwalidzkiej, bo korzystanie z nich jest lichą rekompensatą wobec szeregu trudności. Żyjąc jako niewidomy prawie pół wieku, sądzę, że brak wzroku przeszkadza, ale też wielokrotnie pomaga. Ktoś z Państwa może spytać, co takiego mam na myśli. Natychmiast śpieszę odpowiedzieć. Po pierwsze, kompensacja. Pozostałe zmysły próbują zastąpić niedziałający wzrok i automatycznie się wyostrzają. Po drugie, wzmożona uwaga. Nie widząc, muszę bardziej uważać na sprawy, nad którymi człowiek widzący nawet się nie zastanawia. Po trzecie, używana bez przerwy wyobraźnia jest moim codziennym sprzymierzeńcem. Poza tym, kiedy szedłem na spacer z kobietą, która mi się podobała, mogłem od razu trzymać ją za rękę i nikt nie był zdziwiony. Przecież nie widzę i ona musi mnie prowadzić. Mogłoby się wydawać, że próbuję opowiadać jakieś niestworzone historie, ale jest rzeczą naprawdę łatwą wyciągać pozytywne wnioski z trudności spotykanych na swej drodze. Abstrahując od niewidomych i w ogóle tematu inwalidztwa, zachęcam wszystkich do jasnego, pogodnego myślenia. A kiedy ułożymy sobie świat z takim nastawieniem, pozostanie nam tylko patrzeć z podziwem, jak wszystkie porażki zamieniają się w piękne zwycięstwa. Krzysztof Galas.
Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności od 1 stycznia pracuje dla powiatu poznańskiego i dla miasta Poznania. Zygmunt Jerzewski, wicestarosta poznański.
Decyzją wojewody wielkopolskiego teren działania powiatowego zespołu został rozszerzony o miasto Poznań. Doświadczenia, jakie w tym względzie posiada powiat, między innymi prowadząc jeden urząd pracy, Powiatowy Urząd Pracy, swym zasięgiem obejmuje Poznań i powiat poznański. Z analizy w dłuższym okresie czasu wynika, że dobrze się tak stało, że rynku pracy nie podzielono. Te pozytywne doświadczenia spowodowały, że jest spojrzenie na inne działalności również, starając się dostrzec możliwość łączenia czy dzielenia między miastem Poznaniem a powiatem poznańskim te usługi, które są świadczone w tym i w tym powiecie.
jeden zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w powiecie i w mieście Poznaniu. A czy przez to nie jest dłuższa kolejka?
Nie. Póki co nie zaistniały takie sytuacje, które by spowodowały wydłużenie czasu załatwiania spraw poza obowiązujący okres, czyli jednego miesiąca. To charakteryzowało nasz powiatowy zespół, że nie było zaległości. No i przejmując, czy wchodząc na teren działania miasta Poznania, no podstawowa rzecz, nie możemy pogorszyć usług. I tak się stało. Zresztą warunki, jakie posiada powiatowy zespół, no są idealne i uwzględniają dostępność osób niepełnosprawnych, ale i również jakość i sprawność obsługi.
Wszystkie osoby, które chcą się ubiegać o stopień niepełnosprawności, a które mieszkają w tej chwili na terenie miasta Poznania, muszą udać się na ulicę Słowackiego 8 w Poznaniu.
No muszą złożyć wniosek, bo to jest podstawa nadania biegu orzekania. I w ciągu 2 tygodni otrzymają informację już bardzo konkretną dotyczącą terminu i daty, w tym również godziny, które powinny się zgłosić do zespołu orzekania na ulicę Słowackiego 8.
Można ubiegać się o pierwszy, drugi lub trzeci stopień niepełnosprawności. Od czego to zależy, jaki stopień jest przyznawany?
Jeśli można, to ja tutaj pewną korektę wprowadzę. Mianowicie można ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a po 16 roku życia jest orzekanie już stopnia niepełnosprawności. Jest stopień lekki, umiarkowany i znaczny. Ja tylko podkreślę, jest to orzekanie nie dla celów rentowych, pozarentowych, bo rentowe to jest domena i zadanie ZUS-u. Ale od orzeczonego stopnia, jak i wskazówek, zaleceń, zależy już potem i również funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, na przykład na rynku pracy, albo korzystanie z różnego typu świadczeń i ulg, w tym tak zwanej karty parkingowej w przypadku osób niepełnosprawnych, które rozpoznano dysfunkcję narządu ruchu.
Osoby, które ubiegają się o stopień niepełnosprawności, a mają orzeczenie KIZ-owskie, to bardzo stare orzeczenie, które wydawane kiedyś było przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy ono jest aktualne? Czy można dokonać przełożenia na stopień niepełnosprawności?
No, trzeba się zgłosić jednak z wnioskiem do powiatowego zespołu, ażeby orzekając zespół czy komisja ustosunkowała się do wniosku i do tego, co w tym wniosku sprecyzowano. Bo tam dotyczy, tak powiem, sprawy zatrudnienia, dotyczy sprawy ulg różnego typu, czy chociażby, jak wspomniałem, tej karty parkingowej. I zespół, w zależności od tego, co wnioskujący przedstawia, co jest celem zgłoszenia się, no, podejmuje określone w tym kierunku działania i angażuje odpowiednich specjalistów, którzy w tym temacie, no, jakby są kompetentni i precyzują określone wnioski, czy podejmują pewne decyzje.
Osoba ubiega się o świadczenie rentowe, otrzymuje decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy. Czy to też ma konkretne przełożenie na stopień niepełnosprawności?
Nie ma przełożenia. Po prostu powinno się zgłosić z wnioskiem do zespołu o określenie. Bo teraz pytanie, bo jeżeli nawet w ZUS-owskim orzeczeniu jest stwierdzenie, że się nie nadaje, niezdolna do pracy, to nie znaczy to samo, że ta osoba nie może podjąć żadnej pracy. Jest to odniesienie się do rynku pracy funkcjonującego aktualnie, nie uwzględniającego pewnej specyfiki, jeśli chodzi o miejsca pracy chronionej czy zakłady pracy chronionej, tak zwane specjalne miejsca pracy, które pracodawca tworzy, uwzględniając sugestie i propozycje zespołu orzekającego. Stąd osoba, która ma takie orzeczenie, może zgłosić się do zespołu i uzyskać wskazania dotyczące zatrudnienia i dość często takie wskazania uzyskuje.
Czyli można powiedzieć krótko, że warto zgłosić się do powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ubiegać o takie orzeczenie.
Nasz zespół w okresie pierwszych 3 miesięcy wydał ponad 3000 orzeczeń. Zespół funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.30, więc warunki czy możliwości dla tych, którzy na przykład funkcjonują zawodowo, uczą się, no, są takie, że mogą w tych godzin popołudniowych również skorzystać.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do powiatowego zespołu do spraw orzekania w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8.
Dla zainteresowanych podam stronę mailową orzekanie@powiat.poznań.pl. No i strona internetowa www.powiat.poznań.pl.
Zygmunt Jerzewski, wicestarosta poznański.
Książka do posłuchania.
Proponuję Państwu ostatnio książki w formacie nietypowym, to znaczy nie książki do słuchania, które czyta jeden autor, ale różne wersje. I teraz chciałem wrócić do czegoś takiego, co dawniej było bardzo popularne w radiu, do słuchowiska. Dzięki Archiwum Polskiego Radia, które na swoich stronach internetowych udostępnia część tych słuchowisk, a także dzięki różnym portalom internetowym, gdzie można odnaleźć te słuchowiska. Chciałem Państwa namówić do posłuchania jednego z moich ulubionych, które napisał Władysław Terlecki. Nazywa się Dwie głowy ptaka. To słynna powieść z lat 60., przeniesiona na początku lat 70. XX wieku do radia. Przeniósł to Juliusz Owicki, to był reżyserem, a mam wrażenie, że dawni aktorzy, typu właśnie Hańcza, Wardeń czy Bilewski, dużo lepiej sobie radzą z materią słowa niż współcześni aktorzy. To znaczy oni potrafią wcielać się w postać, korzystając wyłącznie ze słuchu. Mam wrażenie, że współcześni aktorzy nie tworzą postaci słowem, potrafią to starzy aktorzy. Chciałem też zwrócić uwagę na wykorzystanie muzyki. Zrobił ją akurat do Dwóch głów ptaka Zbigniew Wiszniewski. Jest ona zupełnie różna od tego, co proponują współczesne słuchowiska, czy uprzestrzeniane gry komputerowe, czy komiksy. Wiszniewski w swojej muzyce, i tak dawniej bywało bardzo często w słuchowiskach, tworzy z muzyki kolejnego bohatera. To znaczy, muzyka nie ilustruje tego, co się dzieje, a komentuje, jest jakimś punktem odniesienia. I dlatego warto posłuchać Dwóch głów ptaka, aby zobaczyć, że muzyka może być czwartym czy piątym bohaterem dramatu. Historia, jak to u Terleckiego, zawieszona jest w XIX wieku, dokładnie w czasach Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem jest aresztowany naczelnik Warszawy i przesłuchiwany. Przypomnę, że Terlecki jest pisarzem, który mówił o sobie, że nie jest pisarzem historycznym, tylko jest pisarzem politycznym, to znaczy historia jest dla niego pretekstem. Czyli proszę sobie wyobrazić książkę napisaną w latach 60. XX wieku, która opowiada o spotkaniu człowieka, który mówi, że dla niego bardzo ważna jest wolność, to ów naczelnik aresztowany miasta Warszawy, powstańczego rządu, i trzech policjantów, którzy go przesłuchują. Jest dobry policjant, zły policjant i trzeci tajemniczy agent, a tak naprawdę, który przedstawia się jako korespondent zagraniczny. Czyli jest ewidentna figura sytuacji polskiej opozycji lat 60. czy końca lat 60., która bywała aresztowana i spotykała się wtedy z policjantem, który mówił wprost, tak mówi pierwszy policjant: mam dwie twarze, twarz dobrą dla tych, którzy ze mną współpracują, i twarz złą dla tych, którzy nie chcą ze mną współpracować. Pojawia się korespondent wojenny czy korespondent zagraniczny, który mówi: jeżeli pan mi wszystko opowie, to ja to wszystko przekażę mediom zagranicznym. Proszę się nie bać, proszę opowiadać. Okazuje się, że on jest agentem, oczywiście na usługach policji. Pojawia się trzeci policjant, który zaprasza owego przesłuchiwanego na wystawne kolacje czy wystawne obiady, które ściąga z okolicznej restauracji, i toczy z nim rozmowy historiozoficzne, w którym mówi, że w dzisiejszym świecie policja jest jedyną szansą, aby zapanować nad złem tego świata. I mówi, że są takie dwie głowy ptaka, owe dwie głowy ptaka. Ptaka, który musi być zwrócony w jedną stronę, w stronę wolności, a w drugiej strony w stronę panowania. Bo jeżeli wolność wymknie się spod panowania ludzi światłych, to doprowadzi to do anarchii. Czyli Terlecki w powieści ulokowanej w wieku XIX rozmawia z swoją sytuacją, czy z sytuacją swoich bliskich w połowie lat XX wieku. Jak my się do tego odniesiemy? Czy diagnoza Terleckiego, że jedyną szansą, aby zapanować nad współczesnym światem, są służby specjalne? No, można się zastanowić. Myślę, że o tym się ostatnio dyskutuje. Mówi się, że coraz częściej jesteśmy podsłuchiwani, obserwowani. Pytanie, czy jest jakaś granica? O tej granicy, a raczej o jej konieczności lub właśnie pokusie, opowiada książka Terleckiego Dwie głowy ptaka. Fantastycznie i bardzo ciekawie zrealizowana w słuchowisku, które powstało na początku lat 70. XX wieku.
Gdzie to słuchowisko znajdziemy?
Znajdziemy je na portalu Polskiego Radia, w archiwum Polskiego Radia, na portalu YouTube, a także w innych portalach internetowych, które oferują słuchowiska.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.